moi drodzy, dziś będzie inaczej. Jak widzicie, nie ma konspektów. To znaczy, są i ich nie ma. Są przygotowane i są umieszczone na stronie internetowej naszej. Będą podłączone do dzisiejszego rozważania. Po południu też oczywiście mogę i to zrobię. Prześlę wam w formie elektronicznej. Natomiast nie ma formy papierowej, bo sprzęty odmówiły posłuszeństwa. Albo operator tych sprzętów nie podołał sobie z wyzwaniem. Jedno z dwóch. Wybierzcie wersję, która wam bardziej odpowiada. Jeśli ta druga, nie mówcie mi tego. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy dzisiaj, mimo to, rozważyli sobie temat, który zatytułowałem "Przez wiarę pojmujemy". Dziś była piękna pieśń, która mówiła, że jesteśmy jak orły, które unoszone są na wietrze, którym jest Jezus Chrystus. Dajmy się dzisiaj unieść. Dajmy się ponieść Bogu w dzisiejszych rozważaniach. Przez wiarę pojmujemy, ale co? Przez wiarę poznajemy, ale w jaki sposób i ku czemu? W jaki sposób coś nowego może zaistnieć w moim życiu? Pomyśl chwilę o tym. W jaki sposób coś nowego może zaistnieć w moim życiu? Ten temat obejmuje serię tematów dotyczące stworzenia. Ale wyjątkowość tego podejścia dzisiaj do tematu polega na tym, że mówimy o stworzeniu nie w kategorii historycznych, że ileś lat temu Pan Bóg w swojej miłości stworzył świat i wszystko, co na tym świecie jest. Nie pojmujemy to właśnie też w sposób wyłącznie materialistyczny, ale w nawiązaniu czy w powiązaniu ze zbawieniem. Zbawienie jest formą stworzenia. I to, co jest wspaniałe, że ta forma stworzenia trwa nadal, a więc stwarzanie jest ciągłością. Bóg w Chrystusie jest nie tylko stwórcą, ale jest też zbawcą świata. Stworzenie nie jest tylko czymś, co stało się przed wiekami. Ono dokonuje się teraz. Jeśli ktoś odpowie wiarą na twoje zwiastowanie dobrej nowiny, to masz udział w Bożym stworzeniu, w Bożym stwarzaniu. Bo nowy człowiek, jak czytamy, jest nowym, co? Stworzeniem. Chciałbym, abyśmy dzisiaj właśnie w kontekście wiary, która jest nieodzownym elementem tego, co Bóg może dokonać w twoim, moim życiu, coś, co będzie absolutnie nowe, było ilustrowane na podstawie trzech fragmentów. Dwa pochodzą z Ewangelii Mateusza, jeden z listu do Hebrajczyków. Ten list do Hebrajczyków, 11 rozdział, znamy, ale go zacytujemy na samym końcu, aby w pełni wtedy zrozumieć, co autor tego listu miał na myśli, kiedy właśnie wiarę przedstawiał w taki, a nie inny sposób. Jeśli ktoś ma Pismo Święte, to zapraszam, aby otworzył na 14 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jeśli ktoś nie ma, mam wolny egzemplarz, mogę się podzielić. Proszę bardzo. Będę opierał się oczywiście na nowym przekładzie. Wielu z was ma w ręce nowy przekład, ale będę się też opierał na dosłownym przekładzie, więc będzie można porównać może stwierdzenia, które troszeczkę będą odbiegały. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, od 22 wersetu. Historia znana. Tytuł "Chodzenie po wodzie". I w zasadzie tu już chyba wiemy wszystko. Czy wszystko? To się właśnie okaże. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział od 20... Przepraszam, tak, 14 rozdział od 22 wersetu. Czytamy tak. I zaraz ponaglił uczniów, o kim mowa oczywiście, ponaglił Pan Jezus, aby wsiedli do łodzi. Nie wiem, czy komputer już działa i moglibyśmy wyświetlić tą łódź. Nie, ale użyję waszej wyobraźni. Łódź, do której wsiedli uczniowie, niedawno to została odkryta przez archeologów, nie konkretnie ta łódź być może, ale taka, która była stosowana w tamtych czasach. Ta łódź była długa na 8 metrów. To była łódź, która była w stanie pomieścić do 15 osób, a Jezioro Galilejskie było pokaźnych rozmiarów. Dlatego tu w tekście też czytamy zamiennie jezioro, a morze, bo morzem też było nazywane. Wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę, zanim rozpuści tłumy. Po rozpuszczeniu tłumu wstąpił samotnie na górę, aby się pomodlić. Historia wcześniejsza mówi o wielkich tłumach, które zebrały się przy Jezusie, o czasie, kiedy w zasadzie dokonał cudu, kiedy zaspokoił ich potrzeby, kiedy głosił kazanie i ewidentnie był zmęczony. Przez cały dzień Jezus był eksploatowany. Ale co robi Jezus, kiedy jest dobitnie zmęczony? Udaje się na ustronne miejsce, w ciszy, daleko od zgiełku, aby spędzić czas w modlitwie. Aby modlić się i w modlitwie znajdować siły, wyciszyć się i wypocząć. Może nam się to wydaje dziwne, a jednak Jezus daje najlepszy sposób relaksu, odreagowania od codzienności. Poszedł na samotność, aby się pomodlić. A z nastaniem wieczoru był tam sam. Łódź natomiast była już wiele stadiów od brzegu, miotana przez fale, ponieważ wiatr był przeciwny. A o czwartej straży nocnej, wtedy nie mieli ludzie zegarków, czas był liczony inaczej. I czwarta straż nocna to mniej więcej między 3 a 6 nad ranem. O czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie natomiast, gdy zobaczyli go idącego po morzu, przestraszyli się i mówili sobie, że to jest zjawa. I ze strachu nawet wykrzyknęli. Dorośli, mężczyźni w grupie, a jednak się wystraszyli. Sceny prawie jak u Hitchcocka. Możemy sobie tylko wyobrazić to, co przeczuwali, to, czego się obawiali, to, co widzieli i czemu pewnie nie dowierzali. Jezus zaś natychmiast zwrócił się do nich. Odwagi! To ja jestem! Nie bójcie się! Wtedy odezwał się Piotr. On potrafił się fajnie odzywać. On potrafił niezwykle reagować. I mówi tak. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on na to, przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. Jednakże widząc potężny wiatr, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał. Panie, ratuj mnie. Jezus zaś natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział. O małowierny, dlaczego zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. Ci zaś, którzy byli w łodzi, pokłonili się mu i stwierdzili, naprawdę jesteś Synem Boga. Ten fragment, o czym mówi? Co w tym fragmencie możemy spostrzec i co możemy zastosować w swoim życiu? W wierszach od 22 do 27 czytamy, że wszyscy na tej łodzi doświadczyli tego samego. Wszyscy zauważyli Pana Jezusa, wszyscy się przestraszyli, wszyscy krzyknęli, wszyscy byli przejęci strachem. Ale nie wszyscy tak samo do końca zareagowali. Inaczej zareagował Piotr. Ale ta historia nie koncentruje się na tym, by Piotra postawić za wzór. Piotr to ktoś, wyszedł z łodzi. Pan Jezus powiedział, zobaczcie tego człowieka wiary, to jest prawdziwy bohater. Nie. I nie zlekceważył też, i ta historia nie mówi o ocenieniu pozostałych, którzy pozostali w łodzi przestraszeni. I nie ma mowy, aby Jezus miał to im za złe. Nie znajdziemy nigdzie w tym fragmencie stwierdzenia, które by wskazywało na to, że Jezus ich za to zganił, że Jezus ich skrytykował. Bo każdy z nas, każdy z nich ma własną drogę do Boga. Każdy z nas ma własną drogę z Bogiem. Piotr wybrał ten wariant najtrudniejszy, który wskazywał oczywiście o odruchu wiary. W wierszach 27, 28 i 32 widzimy, że wszyscy usłyszeli głos Jezusa. Nie było tylko, że Piotr usłyszał głos Jezusa. Wszyscy usłyszeli głos Jezusa. Ale tylko jeden zauważył w tym głosie co? Zaproszenie. Tylko on wyrwał się do przodu i mówi: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Powiedziałbym jeszcze inaczej, że tylko jeden wyprosił u Jezusa wycieczkę z Nim po niesamowitym szlaku. Inni byli tego świadkami. Wszystkich zdjął strach. Wszyscy później mu się pokłonili. Wszyscy, jak czytamy, wyznali, że faktycznie jest Synem Boga. Ale tylko jeden zauważył w tym wręcz zaproszenie do zadziałania. Kiedy spojrzymy na wiersze 28-29, to widzimy, że wszyscy widzieli cud, ale tylko jeden zauważył okazję, aby w tym cudzie uczestniczyć. Zauważył okazję, aby z Jezusem dokonać coś niepowtarzalnego. Ba, coś bez precedensu. Nigdzie indziej nie słyszymy o tym, żeby ktoś chodził po wodzie. I pewnie nie przyszło Piotrowi na myśl, żeby przejść do historii jako pierwszy, który chodził po wodzie. Ale kierowany jakimś niezwykłym instynktem, który w nim był, kierowany fascynacją Jezusa, stwierdził coś, co z pozoru zwykłego obserwatora stojącego z boku stwierdzić należałoby jako nonszalancję, jako brak racjonalnego myślenia. Nie. Piotr jako jedyny widział w tym okazję. I kiedy spojrzymy na ten cały końcowy fragment, to możemy powiedzieć, że najodważniejszy zaczął wprawdzie tonąć, ale tylko on mógł tego doświadczyć. Mógł doświadczyć tego, że wyszedł z łodzi. Mógł doświadczyć tego, że chodził po falach. Mógł doświadczyć też tego, że potknął się trochę na swoim zwątpieniu. Ale też mógł doświadczyć tego, że znalazł się w Chrystusowych ramionach. O nim możemy powiedzieć wiele. O rozmiarach wiary pozostałych nie możemy powiedzieć nic, bo nie zadziałali. Wiara zatem jest dla ludzi takich jak Piotr, myślących nieszablonowo, dla ludzi ciekawych świata, dla ludzi tak jak Piotr, otwartych na to, co nowe, na to, co nie ma precedensu, dla marzących o tym, by wyjść poza pospolitość, poza codzienność, poza to, co znane, możliwe i przewidywalne. To jest cecha człowieka wiary, że nie da zamknąć się w schemat i szablon i nie powie, że dotąd tak, natomiast dalej to już jest nonszalancja. Bo nonszalancją było wyjść w czasie zawieruchy, sztormu, bo na tym jeziorze mają miejsce sztormu. Tam fale dochodzą do 2 metrów wysokości. Pogoda zmienia się w ciągu kilkudziesięciu minut. I tego doświadczyli ci, co byli na łodzi. Ale właśnie człowiek wiary jakby tych wszystkich ograniczeń w ogóle nie dostrzega, bo party jest chęcią poznania tego, co nowe, co niepospolite, co niecodzienne. To jest człowiek, który, można by powiedzieć, przestaje w tym momencie jakby myśleć tak po ludzku, jakby resetuje wszystko, co podpowiadają mu zmysły, ale idzie wabank, bo kieruje nim wiara. Wiara, czyli pewność tego, że to się musi udać. Wiara to rodzaj otwartości na otaczającą nas rzeczywistość. To rodzaj gotowości na przeżycie niezwykłej przygody, na pobicie kolejnego rekordu, na zaskoczenie samego siebie, ba, zaskoczenie nawet Boga. O tym powiemy troszkę więcej przy kolejnym fragmencie. Wiara wreszcie jest czymś, czego potrzebujesz. Wiara jest czymś, czego potrzebujesz. To pierwszy stopień do nieba twoich marzeń, bym powiedział. Bo nikt z nas przecież nie dąży do tego, żeby wreszcie przestać się uczyć, przestać pracować, przestać zmagać się z życiem, zamknąć się w domu, pozamykać okna, zasłonić rolety, odciąć się od wszystkiego i być teraz wreszcie sam ze sobą. Ja tu jestem najważniejszy. Nie. Udusiłbyś się. Naturalnie poczułbyś się wtedy zupełnie ograniczony. Nie poczułbyś się wreszcie sam dla siebie. Człowiek stworzony przez Boga ma naturę zdobywcy. Ma naturę tego, który chce doświadczać czegoś nowego. Chce rozwoju. Chce piąć się do góry. Chce po prostu doświadczać. To również pierwszy stopień do nieba, który przygotował ci Jezus Chrystus. Takie popularne powiedzenie jest, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Ja bym powiedział, twoja wiara, twoja szablonowość jest pierwszym stopniem do nieba. To przez wiarę Bóg może uczynić wszystko. Pismo Święte mówi, że bez wiary nie mogę podobać się Bogu. Nie ze względu na widok, tylko pewne predyspozycje. Bo bez wiary tak naprawdę Bóg nie może ze mną zrobić nic. Bo ja nie zrobię kroku wiary. Ja nie powierzę Mu swojego życia. Ja nie dam Mu kontroli nad całym sobą. A więc w zasadzie zamknę się w tym pokoju. Bóg chce twojej wiary. Bóg chce mojej wiary. Bo przez tą wiarę chce zaskakiwać nas samych i czuć się zaskoczonym sam. Jeśli chodzi o takie zastosowanie w życiu, to przede wszystkim ten fragment pokazuje mi, że pozostaję świadomy tego, że mam własną drogę z Bogiem. Nawet gdy patrzę na tą historię, to wiem, że to jest historia Piotra. To jest historia Piotra, który miał swoją burzę, swoje jezioro galilejskie, swoją łódź, swoje fale. Każdy z nas ma swoją własną drogę z Bogiem. Nie Piotrową, nie gdzieś na jeziorze galilejskim. Ty możesz swoją nocą, w czasie swojej burzy, wyjść ze swojej łodzi aby doświadczać Bożego niesamowitego nastawienia, Bożej pomocy. Co jest dzisiaj twoją nocą rozdmuchaną, falą, która cię przykrywa, morzem, które jest nieogarnione, coś, co wydaje ci się przerażające, coś, w czym widzisz wielkie zagrożenie? W jaki sposób mogę to rozpoznać? W jaki sposób mogę poznać swoje kroki wiary? Przez wiarę. Kiedy Paweł pisał do Tymoteusza, swojego ukochanego ucznia, to napisał tak: jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. 2 Tymoteusza 2,21. Bóg chce, abym zachował się, czyli odszedł od pospolitości. Jeśli jestem w Chrystusie, jestem nowym stworzeniem, w nowej przestrzeni życiowej, z nowymi horyzontami, z nowymi możliwościami. Jeśli nie zrobiłem jeszcze tego kroku wiary, to Jezus mówi krótko tak do Piotra: chcesz? Przyjdź. Nic więcej. Jezus nie mówi: poczekaj, tylko wyciszę morze, ustabilizuję, może trochę lodu stworzę, żebyś nie zatonął. Nie. Mówi: przyjdź. Dzisiaj do ciebie też mówi. Cokolwiek dzisiaj cię hamuje, w czym może czujesz, czy sam się oskarżasz, porzuć to. Jezus chce tylko, abyś przyszedł czy przyszła do Niego. Jeśli przez wiarę pojmujemy to, co tutaj jest opisane, to na ile jestem głodny, czy głodna tego, aby to pojąć, aby to ogarnąć, aby tego doświadczyć. Na ile jestem głodny, żeby mieć podobne przeżycie, jakie miał Piotr. A jakie miał przeżycie Piotr, to możemy tylko się domyślać. Ale wiemy, że jego wiara, jego zaufanie Jezusowi nie pozwoliła mu być przeciętnym. No kto, jak nie Piotr, pierwszy wyznał, że Chrystus jest Synem Bożym? Kto, jak nie Piotr, pierwszy brał się do tego, żeby rozbijać namioty na górze przemienienia? To właśnie Piotr wyszedł z łodzi. On był człowiekiem nieprzeciętnym. Nie dlatego, że miał na imię Piotr, ale dlatego, że miał w sobie wiarę, że bezgranicznie ufał Jezusowi i w Nim widział rozwiązanie wszystkiego. On był w stanie zahamować wszelkie swoje działania zmysłów i zacząć działać nieracjonalnie, ale zacząć działać na podstawie wiary. Czy w mojej modlitwie i lekturze Bożego Słowa słyszę głos, podziwiam Jezusa? Czy także słyszę dla siebie zaproszenie? Pozostali uczniowie widzieli Jezusa, słyszeli Jego głos, widzieli Jego postać, ale jednak jakby nie odczuli, nie usłyszeli zaproszenia do wyjścia z łodzi. Nie poszli tak daleko jak Piotr. Czy ja podziwiam Jezusa na tyle, że jestem z Nim w stanie robić tak zwane szalone kroki wiary? Czy w zaproszeniu Jezusa dostrzegam okazję i czy jestem gotów zapłacić jej cenę? Piotr się podtopił, został nazwany małowiernym. Takie są tu stwierdzenia. Ale dzięki temu znalazł się w objęciach Jezusa. Dzięki temu poczuł silną dłoń Chrystusa, która wyciągnęła go wtedy, kiedy tracił grunt pod nogami. W twoim życiu, moim życiu może być podobnie. Ale muszę z wiarą podążyć za Jezusem. W jaki sposób? Co wiara może uczynić? Jakie ma znaczenie? Jak to może wyglądać w praktyce? Zajrzyjmy do Ewangelii Mateusza, do 8 rozdziału, od 5 wersetu. Ewangelia Mateusza, trochę cofniemy się, 8 rozdział, od 5 wersetu. Tu Tu jest historia o człowieku, który nie był jednym z dwunastu, który nie chodził za Jezusem, który nie pochodził z narodu wybranego. Ale co się dzieje? Jak mamy otwarte, to czytajmy. Gdy wszedł do Kafarnaum, podszedł do niego setnik z taką prośbą. Panie, mój chłopiec leży w domu zwalony paraliżem i jest strasznie nękany. Jezus na to: ja przyjdę i uzdrowię go. A setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale tylko powiedz słowo, a będzie wyleczony mój chłopiec. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. I mówię temu: idź, a idzie. Innemu z kolei: przyjdź, a przychodzi. A mojemu słudze: zrób, zrób to i zrobi. Gdy Jezus to usłyszał, zdumiał się i powiedział do tych, którzy za Nim podążali: zapewniam was, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Mówię wam natomiast, że wielu zjawi się ze wschodu i zachodu i spocznie przy stole w Królestwie Niebios wraz z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. A synowie Królestwa będą wyrzuceni w zewnętrzną ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Po czym zwrócił się Jezus do setnika: idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I w tej godzinie jego chłopiec został wyleczony. Zadziwić Jezusa? Czy to możliwe? A jednak. W Nowym Przymierzu dwukrotnie widzimy Jezusa zdumionego postawą człowieka. Jeden przykład to ten. Wiara setnika, który przykładał wielką wagę do słowa, który nie będąc uczniem Jezusa, będąc zupełnie innego narodu, był Rzymianinem, pochodząc z zupełnie innego centrum kulturowego, wiedział, co to jest autorytet. I Jezusa za autorytet uważał. Drugi przykład zdziwienia Jezusa jest antyprzykładem. W Marka, 6 rozdziale, 6 wersecie czytamy o niewierze Żydów. Tam czytamy, że ich niewiara zdumiała Jezusa, zaskoczyła Jezusa. Tylko wiara albo jej brak może zaskoczyć Jezusa. Ale wiara, moi kochani, to nie jest religia. Wiara też nie jest religijnością. Nie jest trzymaniem się jakichś utartych tradycji, robieniem czegoś na pokaz, bo tak to jest przyjęte. Wiara jest szczerym, bezgranicznym zaufaniem i konkretnym działaniem. Tutaj mamy ten przykład setnika, który w ogóle nie kalkulował, który nawet nie narażał Jezusa, żeby znowuż przemierzył kolejne kilometry. Mało tego, nie czuł się godny. Znał Żydów. Wiedział, że nie godzi się Żydowi wejść pod dach poganina. Ale co powiedział? Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój chłopiec. Właśnie. Jeśli te fragmenty, przykład Piotra, przykład setnika i konkretne działanie oparte na wierze, podkreślę to, oparte na wierze, wywołane wiarą, inspirowane wiarą, napędzane wiarą, to myślę, że to, co czytamy w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków, jako taką, niektórzy mówią, definicję wiary, tą teoretyczną, przełożymy szybko na praktyczność. 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, 3 wersety pierwsze przeczytajmy i też powiedzmy sobie troszkę o wierze. 11 rozdział Listu do Hebrajczyków. Też będę czytał to z dosłownego przekładu, ono troszeczkę inaczej brzmi. Wiara natomiast jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Co jest treścią Twojej nadziei? Na co liczysz? Po co dzisiaj tu przyszłaś, czy przyszedłeś? Z jakimi nadziejami? Z jakimi pytaniami? Co Tobą kierowało? Wiara natomiast jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne, co nienamacalne, czego nie można dotknąć, powąchać, zobaczyć. Ze względu na taką wiarę starsi ludu otrzymali dobre świadectwo. Dzięki wierze, co pojmujemy, tak jak w kazaniu, jak w temacie dzisiejszym. Dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane Słowem Boga. Także to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. A więc zatem wiara to. Po pierwsze, tak jak tutaj czytamy, podstawa spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią danych nam obietnic Bożych. Tego wszystkiego, co jest naszą nadzieją. Po drugie, wiara to przekonanie o prawdziwości tego, co niewidzialne, i jednocześnie sposób na przekonanie się o prawdziwości tego, co niewidzialne. Piotr na wezwanie przyjdź poszedł i doświadczył to, co było niewidzialne, co było niedoświadczalne. Chodził po wodzie. Setnik powiedział do Jezusa: powiedz tylko słowo, a dojdzie do uzdrowienia. Dla niego to było pewne. Inni może mogli się przyglądać, jak to? No to Jezus tu powie słowo, dojdzie do uzdrowienia. On był o tym pewien. On żył tą nadzieją. I zdawał sobie sprawę, że wystarczy słowo Jezusa, aby to się dokonało. I dzisiaj jest tak samo. Wystarczy Jego słowo. Wystarczy modlitwa, czy czas z Nim, aby przekonać się właśnie o tym, co Bóg może dokonać w moim życiu. Bez wiary nie można podobać się Bogu, ponieważ pozbawiamy Go możliwości dokonywania wielkich rzeczy w naszym życiu. Jeśli nie zaufam Mu, nie zawierzę, to też nie doświadczę. Nie dam Bogu możliwości dokonania niewyobrażalnych rzeczy w moim życiu. Co chcesz, aby Bóg uczynił w Twoim życiu? Z czym Ty sam nie radzisz sobie? Co jest dla Ciebie sprawą, którą już stwierdziłeś, że nie da się rozwiązać? Co jest tym wichrem w życiu, który wydaje się nie do rozproszenia? Wiara, wreszcie, to myślenie o Bogu na miarę Boga. Nie na Twoją i moją miarę. Nasze miary są ograniczone. Nasza wyobraźnia, jakkolwiek byłaby bujna, jest niczym w stosunku do Bożych możliwości. Wiara to myślenie o Bogu na miarę Boga i jednocześnie myślenie o sobie na miarę Bożego planu. 10 werset z tego 8 rozdziału właśnie jest. On, setnik, myślał o Bogu właśnie w takich kategoriach. Niech wielkość Twojego Boga określa wielkość Twoich marzeń. Jaką potężną moc dajesz Bogu? W jakich kategoriach niewyobrażalnych rzeczy widzisz Boga? Jak to wszystko mogę zastosować w najbliższych dniach? Po pierwsze, porozmawiaj z przyjacielem o postawach Piotra, setnika albo innych bohaterów wiary. Jeśli masz czas i ochotę, przeczytaj cały 11 rozdział Listu do Hebrajczyków. Czy chciałabyś, czy chciałbyś być człowiekiem im podobnym? To chyba pytanie retoryczne. móc doświadczyć działania Boga w takich kategoriach? Oczywiście nie wystawię Boga na próbę, nie wejdę na dach i powiem: Boże, powiedz, żebym przyszedł, a ja pójdę. Bo to nie była ta droga. To Jezus zadziałał, że Piotr na podstawie wiary poszedł. To była Jego inicjatywa, Jego działanie. Ale Bóg, jeśli Mu w pełni zaufasz, może cię tak zaskoczyć, że za tydzień nie będziesz mógł wytrzymać, czy mogła wytrzymać, aby nie wyjść na środek i powiedzieć: słuchajcie, zdarzyła się rzecz niebywała. Bóg dokonał w moim życiu tego i tego. Ale jeśli to się dokona, to zachęcam, abyś o tym powiedziała, czy powiedział. Po drugie, w jakich poczynaniach chciałbym wyrazić Jego miłość przeze mnie? Warto sobie przypomnieć, czym jest ta modlitwa konwersacyjna. Mówiliśmy kiedyś o tym. Modlitwa konwersacyjna to jest rozmowa z Bogiem, którą można zastosować w grupie albo też samotnie. Przebiega według zasady: trwam przed Bogiem w danym temacie do momentu nabrania pewności, że jestem we właściwym na daną chwilę miejscu, a jednocześnie przekonanie co do tego, jaki ma być mój kolejny krok. To jest rozmowa. Jezus w ten sposób odpoczywał. To nie jest jakiś pacierz, który wyuczony klepie przed Bogiem, ale to jest rozmowa od serca z największym, najlepszym przyjacielem. Wielu z nas tak ma, że czasami nie wyluzuje, jak nie wygada się. Nie zejdzie ze mnie powietrze, jeśli nie opowiem temu komuś, do kogo mam zaufanie. Nie musisz dzisiaj szukać nikogo innego. Jezus jest tym, który chce Ciebie posłuchać, ale też chce dać Ci wskazówkę. Chce, abyś doświadczył, tak jak Piotr, rzeczy niesamowitych. I to nie oglądanych tylko na obrazkach albo czytanych tylko w piśmie, tylko odczuwanych w realny sposób. Amen. Zachęcam. Powstańmy i oddajmy Bogu chwałę.